Cześć, słuchajcie Pata Architektów. Prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka na patarchitekt.io. Numerek odpowiedni. Lewo, prawo, wiadomo, w opisie znajdziecie, ogarniecie. No i oczywiście Pata to the Moon, czyli wyślijcie, komu uważacie, że się nasz podcast, nasze gadanie może spodobać. No bo robimy zasięgi, jak tak to się zwie. Dobrze, co Łukasz dzisiaj w temacie?
Dzisiaj .NET Conf i Ignite z numerkiem 2023, czyli jesteśmy po tygodniu konferencyjnym Microsoftu. W sumie dwutygodniówce, bo trzeba byłoby OpenAI też zapakować do tego i GitHub Universe, które opowiadaliśmy, ale to już zostawmy.
Tak, Satya miał przegląd wszystkie konferencje dokładnie.
Tak, na keynote nawet o tym wspominał, że wszyscy był na wszystko. Nie był na .NET Confie. Chyba nie był, już akurat nie oglądałem keynote aż tak bardzo, tylko zacząłem ogłoszenia. Chyba pierwsza ważna rzecz, wyrzucono .NET'a z Ignite'a.
I to bardzo pasuje do tego, czym obecnie stał się Ignite.
Co przez to rozumiesz, bo ja mam swoją teorię.
Bo to zacznijmy zaczynać. Dla mnie MS, to co pojawiło się na Ignite'cie, wiele lat temu, może tak wiele, było takie powiedzenie, że data is the new oil, no ja? Że dane są bardziej ważne niż nawet cenne niż generalnie nawet ropa. I to było takie pitu-pitu, które nie miało żadnego pokrycia. Natomiast co MS teraz ewidentnie chce zrobić, co pokazuje Ignite. Ignite to jest generalnie są dwie rzeczy. Są właśnie trzy. AI, data, czyli cały compute i przede wszystkim budowanie zaufania w tej platformie. Czyli cały Ignite Trust, wszystkie rzeczy, żeby wszystkim możliwym ludziom wytrącić argumenty, czemu nie mogliby użyć OpenAI w Azure.
Dobra, wiesz co, to może zacznijmy od tego .NET Confa, bo tam będzie krócej, zanim wjedziemy w Ignite'a.
Bo tam się niewiele wydarzyło.
Dwie rzeczy się wydarzyły, jak tam popatrzymy. Jedno wrażenie mam, że też wyrzucane z Ignite'a jedno, że deweloperzy .NET-owi są aż tak tam niepotrzebni, mają być tylko ludzie zainteresowani AI-em. To jest takie pierwsze...
Ja mówię danymi. Tak naprawdę.
Znaczy, wiesz co, i to jest tak, to jest to problematyczne. Ale lecąc drugie, to też pokazuje, że niby .NET jest open source'owy.
Znaczy, wiadomo, że jest open source'owy, ale...
Ale jest w ogóle... wewnętrznym narzędziem Microsoftu, trzeba sobie to powiedzieć i tak jest zbudowany.
Ale teraz obronię. Nie ma projektu open source'owego, za którym nie stoi duża korporacja, który by się utrzymał. Co pokazują wszystkie wpadki, próby monetyzacji, open source'ów i tak dalej. Projekty open source'owe potrzebują kasy, po prostu potrzebują
deweloperów. Duże projekty open source'owe, dodajmy jeszcze.
Nawet te małe, nawet jeżeli mówiliśmy o bibliotekach do logowania, niby nic wielkiego, też potrzebują ludzi, potrzebują czasu, czyli ludzi, czyli kasy.
Dobra. Lecąc, dobra, co zostało pokazane? No to .NET 8, do tego może w jakichś następnych odcinkach kogoś zaprosimy, żeby porozmawiać w ogóle, co się dzieje z tym .NET-em. I w ramach .NET-u pojawiło się nowe narzędzie, które mam problem, bo wyszło spod tej samej ręki, czyli Dawida Fowlera, który zrobił w .NET-cie taki Project Tie, o którym, jeżeli ktoś jest z was świadka Microsoftowego, mogliście nie słyszeć, bo się po prostu nie przyjął. I produkt ten nazywa się .NET Aspire i założenie jest takie, żeby uprościć Cloud Native Development, czyli złapać wszystkie potrzebne biblioteki, dodać do tego dashboard w jedno miejsce. Takie jak dać observability, distributed tracing, żeby mieć to w lokalnym developmencie, potem łatwo przepiąć się gdzieś tam na docelowe targety, wkleić health checki, inne tego typu elementy.
Co ogólnie z dobrym pomysłem?
Raczej tak, przypomina mi to troszeczkę Spring Boota, jakby ktoś wziął i Spring Boota okroił z pewnych rzeczy. Co jest ciekawe, to jest tak jak ty Szymon zresztą wspominałeś, że dla ciebie ten .NET w wersji minimal brakuje ma takiego opinionated podejścia.
.NET to jest specyficzne dla mnie, że .NET to jest taka opcja, wpuszczają cię do kuchni, gdzie masz wszystkie składniki i mówią ci, weź to sobie zrób, co chcesz właściwie tak naprawdę. Gdzie jeżeli wchodzimy tak naprawdę do dowolnego, właśnie dochodzimy do Java, do Pythona, do całego Node'a, to mamy konkretne frameworki, gdzie sadzamy deweloperów i oni po prostu klepią formatki, mówiąc bardzo brutalnie. Czyli robią ten cały stos biznesowy, zajmują się. W .NET-cie, jak zaczynamy projekt, to de facto musimy wypominać, jakie mamy do niego podejście, jak powinniśmy zrobić, co, jak, gdzie. I nagle jest ta pierdzielanka deweloperów, architektów i tak dalej o to, które biblioteki użyć, jakie podejście zrobić, czy to może mediator, czy może inaczej.
Może CQRS-a i tak. Zaczyna się cała zabawa.
I tu jest cała wartość do, bo on dużo umożliwia. Ale dla większości projektów to nie ma większej wartości. Dlatego uważam, że takie podejście to ma sens.
Czy wiesz, tylko z drugiej strony trochę jak mówisz, było podejście kontroler na twarz i jazda.
Tak, ale to jest taki poziom zero de facto. Dają ci mąkę i weź ogarnij tak naprawdę. No,
dobra, więc to lecą trochę feature'ów jakichś security. Najciekawsze dwie rzeczy, które takie wleciały i one akurat w takim cyklu życia zostaną sobie, bo to jest też część samej dotnet ósemki, to są obrazy typu distroless i ahead of time compilation. Więc to są rzeczy, które są fajne. Tam jeszcze jest pokazany taki model cały pluginów, komponentów, to co mówisz, takich gotowców, które są podzielone na Cloud Agnostic i Azure Specific, więc to jest dobrze, że to oddzielili, tylko kurde, ja mam wrażenie, że tak, ma gdzieś to sens, tylko mówię, wyszło to spod złych rąk.
Czyli gdzie jest tego wartość? To wartość jest tego taka, że jeżeli faktycznie używamy OpenTelemetry, a w ogóle całej telemetrii na wykończeniu OpenTelemetry, to postawienie tego lokalnie, to nagle mówimy nasza aplikacja, plus coś do logów, plus jakiś agent do zbierania, plus Prometeusz, plus jeszcze generalnie coś do trace'ów i nagle nasza aplikacja to jest 5 serwisów. Więc gdzie realnie, czy musimy używać tego Docker Compose'a, czyli de facto musimy kombinować z podłączeniami i tak dalej, dla mnie to ma bardzo duży sens. Czy to się przyjmie? Może być różnie z tym bardzo.
Nie, wiesz, dlatego ja mówię, bo mam wrażenie, że Dawid poluje na projekt, który będzie ego i CV-driven development. To tak, to mam takie wrażenie po tych jego inicjatywach.
Tak może być. I na pewno zastanawiam się, czy faktycznie mentalność deweloperów dotnetowych nie jest taka, że my lubimy sobie dopasować to bardzo mocno i nie wciśniemy się w kolejnego Spring Boota na dotnecie po prostu, nie? Czyli że tak może my po prostu tak lubimy po prostu.
No, więc całość jest to, no i oczywiście LLM i AI przez wszystkie ten, tak, to ale całości jeszcze, konfie.
Jeszcze jedną rzecz ominąłeś, która mi się podobała. Dynamic Profile Guided Optimization, czyli to monitorowanie kodu na bazie realnych przypadków użycia tak naprawdę. Mała pierdoła, ale potencjalnie chwalą się oczywiście do 20% wydajności itd., itd., ale dla mnie to jest fajny kierunek użycia stosowania, bo skoro widzą, jak te aplikacje są realnie wykorzystywane, cała telemetria z Azure, nie szukujmy się, no to w tym momencie fajnie jest optymalizować te aplikacje, runtime i tak dalej, w kontekście tego, jak te aplikacje są realnie wykorzystywane. Więc dobry kierunek rozwojowy.
Dobra. I słuchajcie, Ignite, wiesz co, ja bym go podsumował. Copilot będzie wychodził z lodówki.
Copilot będzie absolutnie wszędzie, tak.
Tak, i to jest, wiesz, i teraz cała myśl, to co powiedziałeś, bo całość Ignite'a była wokół AI, a nie oszukujmy się, pierwszy przekaz, jaki dostawałeś na twarz, to jest AI.
A właśnie, według mnie przekaz jest zupełnie inny. Data, dajcie nam twoje dane, dajcie nam dane, a my z nich zrobimy coś inteligentnego.
Wiesz, tylko skustomizujemy je i tak. I całość, wiesz co, teraz patrząc się w szczególności do Keynote'a, bo tam pokazało się dużo ciekawych rzeczy. Keynote'a Sati, tego pierwszego otwierającego. Ja sobie z tego takie trzy rzeczy duże wynotowałem, w ogóle miękkie, które mnie z jednej strony. I coś, z czym się bardzo mocno zgadzam, że te co-piloty będą nowym UI-em.
Wydaje mi się, że dla pewnej grupy może w końcu ziścić się twoje marzenie, o którym odcinek, po którym nagrywaliśmy chyba 4 razy albo 5 i go nie puściliśmy, o low-code'zie.
Tak, że może wreszcie uznasz to za słuszne. Druga rzecz, która mówisz o tych danych i to też jest ciekawe. It's your agent that help you add on that knowledge. I wszyscy mówią, że Copilot cię zastąpi. Nie, to ma tobie pomagać z tym wszystkim. W tym momencie w czasie, może tak, bo to jest pewnie na najbliższe 2-3 lata.
A czyli, żeby było jasne, Copilot dla danych to jest w ogóle strzał w dziesiątkę tak naprawdę. Tutaj, jeżeli mówimy o terabajtach, petabajtach danych, to coś, co ogarnie, sumaryzuje, po prostu ogarnie te dane i nam pomoże w ograniczeniu danych, to jest coś super niezbędnego. I to fajnie też, jak MS właśnie poszło sporo usług, to jak to widzę, jest usługa, do usługi dostał dodane generalnie opcje confidential computing, czyli ogarnianie rzeczy poufnych.
Gdzieś tak.
Tak. Przyjęcie do dużej skali, czy to przez skalowanie, przez hyperscala, przez jak w kosmosie partycjonowanie niezależne, czy generalnie kolejny komunikat Microsoftu jest takie, że przyjmiemy dowolny rozmiar danych i trzeci komunikat do każdej usługi to jest pewnie, a i się przy okazji bardzo łatwo łączy z OpenAI-em.
Tak, i teraz o co chodzi z tym łączeniem OpenAI, żebyście złapali? Pojawia się, ciągle pada słowo mirror i chodzi o to, żeby częściowo pominąć deweloperów w integracji OpenAI, żeby pozyskiwać te dane.
Ale
czyli
czemu?
Wpinamy
to
się...
deweloperzy są drodzy i to zajmie dużo czasu, a zależy na to, mają być szybkie zwycięstwa.
Wiesz
prostu.
Co, tak, i Wiesz co, ja teraz mam jeden tylko taką rzecz. Przy całości tego co-pilotowania, żeby może ten wątek zamknąć co-pilotów, oprócz jeszcze tam jednej rzeczy. Problem z całym tym trendem LLM-ów, który jest generative AI, powiedzieli, że dane są nowym paliwem.
Że według mnie wróćmy do tego powiedzenia, dokładnie.
Tak, dokładnie. Dane w organizacjach są jednym wielkim pierdolnikiem, śmietnikiem, wysypiskiem śmieci.
Ale dlatego właśnie rzucenie na to LLM-a, który coś z tego wyciągnie, czy wiesz, to może być różnie? Ma sens.
Boję się, że wyjdzie różnie. Wyobraź sobie, że zostanie podłączone, tak jak mówimy, podłączmy sobie to do jakiegoś API restowego, czy schematu przeciętnego korposheetowej aplikacji.
Ale i się z tym zupełnie zgodzę. Tylko co jest nas alternatywą? Przerzucenie tych wszystkich danych przez wszystkie procesy ETL-owe, lejki itd. co jest projektem na ile lat? 3 do 5.
Raczej wiesz, w zależności o jakich danych mówimy, tak jak mówisz o całości.
O tych wszystkich, które mamy w organizacji.
Raczej wiesz, ja sobie to rozdzielam dwa, jak to właśnie wygląda te dane, nazwijmy to z baz transakcyjnych, jak prawidłowo nazywamy. To jest problematyczne, żeby stamtąd wziąć. Jeżeli chodzi o tą część całości ściągania tego, stąd też jest ten Microsoft Fabric, czyli zunifikowana platforma analityczna, żebyś nie kleił własnych klocków azurowych i to teraz wyszło też w GA-u. I ma on top co-pilota, gdzie tam jest już spora wartość tego.
Czyli tam wydaje mi się, że jest największa wartość, zdecydowanie.
Tak, bo tak jak sobie pomyślałem, że weźmiemy, przeglądniemy twojego SharePointa czy bazę aplikacyjną, sama idea jest genialna, tylko po prostu jakość danych, która często... Zresztą pracowaliśmy w wielu firmach, wiesz jak wygląda jakość danych na Confluence'ach, SharePointach, jak bardzo są nieaktualne.
Nie, to jest pierdolnik, to jest w ogóle śmietnik. Dlatego ja totalnie rozumiem podejście Microsoftu, bo to jest takie, dajcie nam wszystkie dane. My mamy OpenAI, który na razie błyszczy, jeszcze ludzie tego nie zweryfikowali, gdzie są minusy i jak to wygląda. Dopiero pojawiają się pierwsze głosy, że coś nie halo, ale MS mówi jedno, dajcie nam dane, będziemy je mieli, albo będziemy mieli podłączenie do swoich danych, bo niekoniecznie one muszą być u nas, ale fajnie było, gdyby były, a potem będziemy tego OpenAI rozwijali, będziemy mieli w końcu tyle tych danych i informacji do użytkowników, co działa, co nie działa, że będą po prostu mogli właśnie wyskalować się tą krzywą hokejową de facto, nie? Czyli tak wow, bo będą te rzeczy mieli. To jest ta sama, jak Tesla ma ogromną ilość map z przejazdu, tak. Bo po prostu trzeba dane mieć. Trzeba mieć dane, żeby ten model nauczyć, trzeba mieć dane, żeby pokazać, co działa, co nie działa. I wydaje mi się, że w to MS idzie. I dla mnie strzał w dziesiątkę, naprawdę.
Dobra. I rzecz, która mnie przeraża i cieszę się, że coraz bardziej wchodzą regulacje na AI i tym firmom powinno się... Tutaj mi się włącza rzecz taka mocno, że trzeba to diabły uregulować, bo scenariusze cyberpunkowe nam się tutaj kroją. 56. minuta keynote'a. Tam był pokazany Microsoft Mesh, czyli Virtual Reality i inne takie rzeczy, ale jedna straszna rzecz, która tam była powiedziana, że inputem nie będą tylko słowa, ale również gesty, mimika twarzy, inne tego typu elementy. Dla mnie to jest taka rzecz, która powinna zostać w tym momencie, przepraszam, że to określę, ale ujebana regulacyjnie.
A to ja mam oczywiście tylko dwa tematy. Tego nie było dużo, ale w ogóle cały rozwój awatarów, w ogóle wsparcie dla awatarów, że awatary będą, totalnie nie ogarniam sensowności awatarów, ale faktycznie możliwe, że właśnie, że dla jakiegoś tam uproszczonego virtual reality będzie to miało sens.
Tak.
Ale teraz drugi MS, co robi też, i za to też full szacun po prostu, to jest te całe ich CCC. No nie, czyli to mamy dwa. Mamy Configure Containers, mamy tą opcję, to się nazywa, już powiem.
Tych nazw było za dużo.
Tak, jest odnośnie tego, żeby dwa narzędzia, które umożliwiają tego, żeby upewnić, że Copilot nie narusza danych zewnętrznych i narzędzia dla klientów, żeby upewnić, że ich modele, na których oni uczą, nie dotyka danych wrażliwych. I trzecia usługa, która sprawdza, czy output, czyli dane wychodzące z naszych modeli, nie zawierają danych wrażliwych, typu właśnie jakieś tam zdjęcia, tak dalej, czy to się nauczył. Czyli MS się buduje dane i też buduje cały zestaw narzędzi pomocnych, żeby to było gotowe dla dużych organizacji, które po prostu nie chcą mieć wpadki z tym, bo wszyscy wiemy, że mamy halucynacje, mamy różne rzeczy i tak dalej.
Raczej całość rzecz to operacjonalizacja LLM-ów, czyli pięknie LLM Ops, czyli prompt flowy, całe filtrowanie, inne tego typu elementy. I to jest ta część, która jest wokół Azure AI Studio, które teraz po tych wszystkich nazwach porebrandowało się i pokazało się na nowo.
Tak, to było Copilot Copyright Commitment i tak. Customer Copyright Commitment.
Tak, czy sprawdzanie tych danych, tam DLP też się pojawiło, że użycie do tego.
I to jest kolejny strzał. MS wie i nauczył się, jak współpracować z różnymi krajami, z regulacjami. Dobra. I oni to zrobią dobrze.
Tak, tylko i teraz patrząc się na całą tą zabawę, bo powiedziałeś tak jak te copyrighty, to tak. Confidential computingi to jest powiedzenie, mamy coś takiego w portfolio, mało kto tego realnie używa.
Ale tu nie chodzi o to, żeby z tego korzystać, chodzi o to, żeby
ja wiem,
żeby ktoś powiedział, a nie możemy, bo powiedział, ale to w razie czego użyjemy tej usługi. Ona nawet nie musi mieć użycia. Ważne, że ona tam jest.
Potem i tak kosztuje za dużo.
Dokładnie. Potem okazuje się, że jednak nie ma sensu, albo nasze dane nie są aż tak super wrażliwe, żeby z niej korzystać.
Dobra. I słuchaj, to jest to, pojawiło się jeszcze to, co powiedziałeś z low-codem, czyli Copilot Studio. To jest akurat ciekawa rzecz, czyli zebranie tworzenia wszystkich pluginów, które też mamy w OpenAI-u, które teraz się pojawiły, bo mają parity tak naprawdę tych feature'ów, więc jedno
czyli
miejsce...
odpowiedniki po polsku.
Wiesz co, nie, to nie jest odpowiednik, to jest dokładnie to samo pod innym UI-em, bo to jest to samo API, tylko inaczej, chyba bardziej UX-owo dopracowane, to tak bym to określił względem tego. I wiesz co, tak, bo w ogóle z takich rzeczy jeszcze wokół AI-a, które mnie rozwaliły, o tak, które idą sobie i też były. Po pierwsze, Microsoft potrzebuje zwiększać swoje capacity, zaczynają produkować własne włókna.
To właśnie chciałem to powiedzieć, jestem ciekawy, nie wiem czy coś wynikło, kiedy oni to z tym wystartowali, bo fakt, że już teraz to mają... Szacun.
Nie, to wiesz, pewnie z researchem i innymi rzeczami to są lata, bo tak. Inaczej, fizycznie w tym roku położyli je w UK-u, te światłowody, żeby połączyć data center.
A ty mówisz o światłowodach, o czym nie mówię.
Ja wiem, o czym mówisz, do kwantów przejdziemy.
Też nie o kwantach, nie.
A, no to dawaj, o czym mówisz.
Dwie rzeczy, customowy krzem de facto, czyli Azure Maya i Azure Cobalt. Dwa własne... w hardware właściwie, do wspomagania AI-a. Jeden jest akcelerator do AI-a.
A drugi procek armowy po prostu własny.
Procek armowy, dokładnie rzecz biorąc. To jest fajne, bo w kontekście tego, jak słyszymy wszystkie artykuły, które mówią właśnie, że sorry, ale po prostu Copilot i wszystkie narzędzia kosztują MS i no same MS.
Masę energii.
Masę energii i kosztują więcej niż oni na tym zarabiają. To obecnie, MS obecnie idzie w bycie głównym graczem, więc mogą kasę tracić. Szacun za to, że tak szybko to robią i muszą to zrobić. Po prostu, bo faktycznie rzeczy AI-owe na tyle mają, już będą mieli wielkie użycie i mają wielkie użycie, że po prostu muszą zacząć oszczędzać kasę na tym. Wiesz, to jest bardzo wąskie stosowanie, gdzie wiadomo, jak to wygląda.
Dobra.
A czy odnośnie światłowodu, czy chodziło ci o Azure Boost?
Nie. Azure Boosta chciałem poruszyć. Światłowód to zwykły Azure Boost. To Microsoft zrobił to, co AWS, czyli zaczął dorabiać platformę sprzętową dokładnie pod swój software.
Tak, także żeby się pochwalić, o czym mówimy. Mówimy o tym, że dostęp do dysków zdalnych na poziomie 12,5 gigabitów na sekundę i do 650 tysięcy IOPS-ów dla lokalnego storage'u mówimy 3,8 miliona IOPS-a.
Znaczy, wiesz co, ja nie pamiętam jak to się bi-zabi, teraz zapomniałem jak to się zwało w AWS-ie, bo nie zwracasz tam są też te instancje, które są mocno hardware'owo zboostowane i tak. Dużo hardware'u jest wystawione do wirtualizatora albo odciąża wirtualizator. To de facto to
robi wrażenie. I czemu? Znowu, nauczenie modeli na duże zbiory danych po prostu.
Raczej oszczędność. Następna rzecz, która jest, i to było trochę, miałem z tego bekę dosłownie, że jeden z komputerów, który powstał pod GPT, wskoczył na trzecie miejsce najszybszych superkomputerów.
To tylko pokazuje
skalę.
I no, jak bardzo MS na to postawił.
Raczej tak, czy Nvidia, która mówiła, że zbudowaliśmy sobie dwa superkomputery, jeden dla siebie, drugi dla Microsoftu wspólnie, tam też na keynote, poniżej roku.
To jest szalenie krótki czas.
Tak, szalenie. To taki z HPC. Dobra. Z AI-owych rzeczy coś, z czego...
Czekaj, jeszcze jedna rzecz, bo skoro użyłeś hardware, to jeszcze są to rzeczy nie AI-owe tym razem, ja dorzucę. Użycie najnowszego krzemu do AMD, czyli oparte na Epic Genoa. Nowe maszyny w klasie D, E i F. No. Jestem naprawdę zadowolony, że to w ogóle wchodzi, bo będziemy akurat mieli zapotrzebowanie na takie naprawdę duże, duże maszyny z dużą ilością CPU, także mnie to osobiście bardzo ucieszyło.
Okej, to jest z tych, a z krzemem to jeszcze jest ten, raczej z krzemem, idąc dalej, bo powiedziałem w AI-u, bo chciałbym zakończyć ten temat, chociaż ciężko go zakończyć przy tym Ignite. Twoja usługa, którą znowu zrenamowali.
Trzeci, czwarty raz, chyba trzeci.
Trzeci, jak liczę, czyli nie mamy już Azure Search'a, Cognitive Search'a, mamy teraz Azure AI Search. I tam jest jedna taka rzecz, która jest ciekawa, że wbudowany został nowy sposób wydobywania danych pod wektory MMDingi, czyli Semantic Rating. który wyszedł im na całej współpracy.
To jest fascynujące generalnie, ponieważ to jest usługa, która tam bazuje na Lucinie, którą mało kto rozumie, a MS tylko robi rename i dodaje kolejne możliwości do tej usługi tak naprawdę. I to się kończy z reguły na jakimś tam serczu, powiedzmy sobie. Ja osobiście bardzo lubię wszystkie rzeczy oparte na Lucinie.
Ciekawostkę, bo to usłyszycie w następnym odcinku i tam newsy też z OpenAI-owej konfy, więc RAGA, który jest zbudowany w ramach OpenAI, jest posadzony na Azure AI Search.
W ogóle tam fajne rzeczy się dzieją, powiedzmy sobie tak.
Dobra. To, wiesz, ja z takich newsów sobie popatrzyłem, że tego, wbrew pozorom newsów nie-AI-owych, jest sporo poukrywanych w sesjach.
Tak, jest sporo, ale to one znowu dla mnie, one wszystkie krążą wokół przenosin do Azura. Tak. Zmiany w Eskomie, zmiany w Azure Migrate, to jest wszystko przygotowanie po to, żeby zastać dane od klientów.
Tak, jest trochę też inny, bo patrzyłem sobie tak jak na app serwisy, trochę wleciało nowych rzeczy upraszczających ich użycie. To też jest istotne i pokazujące, jak użyć Copilota. A i a propos Copilotów, no to Azure też będzie ukopilotowiony.
Czemu nie?
Czemu nie? To już tak pomijając całą zabawę. I ze swoich dwóch obserwacji, które są jeszcze ciekawe, bo ja tak patrzę, te newsy, zalinkujemy też Book of News, żebyście sobie zobaczyli i też jakieś linki do blogów, które warto zobaczyć z tych announcementów. Dwa elementy, które się pokazały i są interesujące. Po pierwsze, jest jasno powiedziane, że Quantum, czyli wszystkie obliczenia kwantowe, rozwijają je bardzo mocno dalej po tej jaja. Na zasadzie to jest nadal trochę papier.
Ciekawie jestem, jak to wszystko połączą, bo właśnie Quantum straci tego wiatru w żagle, już tak mocno nie wieje w tym kierunku.
Raczej, czy wiesz co, nie, my nie słyszymy o tym. To też jest, mam wrażenie, że teraz jest trochę zimna wojna pomiędzy tymi dostawcami.
Czyli na razie, najwięcej w sumie słyszę od Cloudflare'a odnośnie...
Quantum, jak się przed tym bronić, a z technicznych rzeczy od IBM'a, bo próbują zbudować nowe mainframe'y.
No bo nie udało im się z Watsonem de facto wejść w AI, trochę przegapili.
Cloudem, Watsonem i całym szeregiem. I tam jest jedna taka rzecz, która jest ciekawa. Robi mindfucka, czyli sieć kwantowa.
To mi uciekło z tego przeglądania.
Tak, bo to było zaznaczone, chyba nie było w newsach, tylko w ogóle w trakcie sesji. Microsoft podjął współpracę z firmą, która próbuje zbudować sieci przesyłanie kwantowe na bazie tradycyjnych kabli.
Czyli to jest taka opcja, jak upewnić się, że deweloperzy już nigdy nie zrozumieją sieci tak naprawdę.
Wiesz, i teraz jest zabawa. Chodzi o to, żeby szybciej przesyłać te dane, znowu w ramach data center, jak i z klientem, zwiększyć tego wydajność w nieskończoność.
Ciekawe czemu, może dlatego, żeby te wszystkie dane poprzesyłać.
No, więc tak, zostawmy te dane, bo to zostanie. I drugi news, który gdzieś tam poszedł sobie bokiem, a był, to jest Microsoft Security Adoption Framework. Skrót, przepraszam, teraz muszę przeklnąć, jest chujowy, bo brzmi SAF.
Tak.
Tak jak niedziałający framework agile'owy, promowany przez parę dużych firm doradczych, żeby zarabiać naiwnych pieczątką. Więc pojawił się Security Adoption Framework. Pierwsze takie wrażenie, jak ktoś zaczyna, dobrze, że się pojawiło. Zaczyna to porządkować.
Tak, powinno być.
Bo pokazuje to, tak jak przy Cloud Adoption Frameworku, pokazuje od business leadershipu do implementacji. I pokazuje to krokami i obszarami, więc to jest dobra rzecz.
Dobre punkt notowy. A to widzisz, to mnie co innego ucieszyło. Mnie ucieszyło w ogóle powrót z zagrobu de facto, bo całego trendu. Mianowicie ucieszyło mnie w końcu, że Chaos Studio jest ogólnie dostępne, bo to jest fajna rzecz, fajne możliwości daje. Cały Chaos Engineering, czyli odporność na błędy i tak dalej, wszelkie maści, jest ogólnie będąc trudne w zrobieniu. Chaos Studio to fajnie ułatwia i ucieszyło mnie bardzo, że nie umarła ta idea na przykład.
Nie, wiesz co, to jest tak, że zdziejewało nawet tę drobna promocja Azure Day'a, będzie nawet sesja na Azure Day'u właśnie na temat Chaos Studio, bo tego tematu brakuje propagowania.
Totalnie, jest zapewniony na zasadzie jakby, że zrobię usługę, to będzie wszystko działało. No nie, z reguły nie. Dobrze, czy mamy coś jeszcze? Masz coś jeszcze?
Mam dużo różnych pierdół, ale de facto każdy mógł złapać co innego i powinien przejrzeć swoje obszary, którymi się interesuje.
Jest tego dużo. Book of News ma scrolla minimalnej wielkości.
Raczej wiesz co, ja to miałem w formie PDF. I było to jakieś 84 strony, 85 stron, jak przeglądałem to przed konfą jeszcze w wersji tam zrzuconej do dokumentu. I tam nie ma wszystkiego. bo nie ma wielu pobocznych newsów, są tylko największe i słuchajcie, co smutne AI-owe. Raczej to kierunek firmy, to co już mówiłem ileś tam odcinków temu, Microsoft teraz będzie AI company.
Znaczy, pamiętajmy o jednym, Microsoft jest firmą, która jest notowana na giełdzie. Celem firm notowanych na giełdzie jest maksymalizacja ceny akcji. Prosta opcja. Jeżeli MS tyle pompuje rzeczy AI-owe, które jest teraz najwyższym trendem, jaki możliwym na giełdzie amerykańskiej, no to w tym momencie akcje będą zyskiwały, czyli znaczy, że osoby trzymające akcje będą szczęśliwe, a to jest ich prawny obowiązek. Maksymalizacja zysków dla akcjonariuszy. Więc muszą to robić. Czy się to przyjmie, czy nie przyjmie? Zobaczymy.
Raczej w ciągu ostatniego miesiąca poszli znowu tam 13% do góry.
To jest bardzo dużą wartością.
Przy tej kapitalizacji tak.
Tak.
Bo kapitalizacja 2,8 biliona ichniejszego robi robotę. Dobra,
dobrze, chyba kończymy. No, na razie.
Na razie, hej.